Chwała Bogu, bracia i siostry. Chcę wam powiedzieć, że Jezus zmartwychwstał. Wierzycie w to? Chwała Bogu. Żeby wyjaśnić te wszystkie nieporozumienia, pochodzę z Bydgoszczy. 29 lat temu w tym zborze, choć nie w tym budynku, nawróciłem się do Pana Jezusa. A gdy było otwarcie tej kaplicy, przyjąłem chrzest. Wtedy 20 kilka osób przyjmowało. Ile? 23. Pastor pamięta dobrze, widzę. Także jestem związany z tym miejscem bardzo, myślę, bo to były początki duchowego życia, początki duchowego rozwoju, a więc jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że mogłem tu być i też tu duchowo wzrastać. I też dziękuję wam za to, że mogę być wraz z wami częścią Bożej rodziny. Bóg jest dobry. Kiedy trzeciego dnia po śmierci Chrystusa kilka kobiet poszło do grobu, żeby zobaczyć, żeby namaścić ciało tak naprawdę Jezusa, to ze zdziwieniem zobaczyły, że nie ma ciała, że grób jest pusty. I bardzo tym zaskoczone, zdziwione, nie wiedziały, co z tym zrobić, i nagle ujrzały aniołów, którzy powiedzieli im, którzy zadali takie bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Drodzy, w Polsce jest taka tradycja, że w kościele musi stać, prawda, krucyfiks z figurką Jezusa gdzieś na tym, prawda? I to jest w centralnym miejscu kościoła. My tutaj też mamy krzyż, ale nie widać na nim figurki Jezusa. Dlaczego? Mógłbym odpowiedzieć na to tak samo jak ci aniołowie. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Dlaczego szukacie tego, który jest żywy wśród umarłych? On żyje. On zmartwychwstał. Drodzy, i to jest dla nas nadzieją. Nie ma Jezusa na krzyżu, nie ma Jezusa w jego grobie. On żyje, on zmartwychwstał. On dzisiaj jest dla nas orędownikiem, arcykapłanem. Jest tym, który wstawia się za nami. Jest przede wszystkim naszym Zbawicielem i Panem. Wierzycie w to? Chwała Bogu. I zarówno ten krzyż, który jest pusty, jak i to, co dzisiaj chciałem wam, drodzy, przekazać z Bożego Słowa, to jest to, że Jezus zmartwychwstał. I to ma bardzo wielkie znaczenie dla życia każdego z nas. Dla życia każdego człowieka, który w to wierzy. Ale nawet jeśli w to nie wierzysz, nawet jeśli nie wierzysz, że Jezus zmartwychwstał, są tacy ludzie, którzy nie wierzą, że Jezus zmartwychwstał. Spotkałem takich ludzi, którzy mówią, a wiesz, czy to pewne, czy to można jakoś potwierdzić. Drodzy, niezależnie od tego, czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz, to poselstwo, ta wiadomość, ten fakt zmienił oblicze historii świata diametralnie. Ten fakt zmartwychwstania Jezusa odmienił historię ludzkości. Ale od twojej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa zależy, czy ten fakt zmieni również i twoje życie. Od twojej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa zależy, czy ten fakt zmieni również twoje życie. Wiecie, gdybyśmy sięgnęli do branży budowlanej, ja sam nie mam z tym doświadczenia, ale mój tata jest budowlańcem i wiem, że jeśli buduje się dom, to trzeba rozpocząć od czego? Od fundamentów. To wszyscy wiedzą, nawet jeśli nie są budowlańcami, nie? Trudno zaczynać od dachu, nie? No, jakoś byłoby ciężko, nie? Trzeba zacząć od fundamentów, drodzy. I to jest podstawa. I dlatego zmartwychwstanie Chrystusa, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są fundamentami naszego duchowego życia. Bez tego, jeśli to zabierzemy, wszystko inne runie. Nic tam nie zostanie. Same zgliszcza. A więc, jeśli twoja wiara nie jest ugruntowana na fakcie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, to wszystko inne, co na tym budujesz, w końcu się zawali, runie. Nie będzie miało żadnej wartości. Apostoł Paweł powiedział kiedyś coś takiego. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to cała wasza wiara jest daremna. Wiecie, To jest ciekawe, ale ja tak często słyszę, jak my dużo mówimy o śmierci Chrystusa, ale mam wrażenie, że gdzieś to zmartwychwstanie Chrystusa nie zawsze rozumiemy jako takie bardzo istotne czy najważniejsze. Wydaje nam się, że jakby można się było bez tego obejść. A tymczasem apostoł Paweł mówił, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Tam dalej mówi, jeszcze jesteście w grzechach swoich. W 15 rozdziale 1 listu do Koryntian. Jeszcze jesteście w swoich grzechach. Jeśli nie było zmartwychwstania, to wszystko nie ma sensu. I dalej mówi tam jeszcze takie ciekawe słowa, że jeżeli nie było zmartwychwstania, jeśli tylko w tym życiu pokładacie nadzieję w Chrystusie, to jesteście najbardziej pożałowania godnymi ludźmi na tym świecie. Jeśli dla was nadzieją Chrystus jest tylko odnośnie tego życia, tego, że może pobłogosławi, może będę miał trochę więcej pieniędzy, może mi ochroni od złych rzeczy w tym życiu, jeśli tylko o to życie chodzi, to jesteś najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Bo mogłeś zainwestować w coś innego. Dlatego, że wiara w Chrystusa to jest nie tylko to życie tutaj, ale przede wszystkim to, co nas czeka. Największą nadzieją chrześcijanina jest to, co zacznie się dopiero w momencie, kiedy śmierć zamknie nam oczy. Dopiero wtedy otworzą się drzwi do życia wiecznego. Do wiecznego życia z naszym Panem, do szczęścia, które nigdy nie przeminie. Nie będzie bólu, łez, cierpienia, tych wszystkich trosk dnia codziennego, które dzisiaj mamy. A czy pieniędzy wystarczy? A czy ta choroba się nie rozwinie? A to, a tamto? To wszystko przeminie jak bańka mydlana i rozpocznie się prawdziwe życie. I wtedy zrozumiemy, że to, co tu było, było tylko cieniem tego prawdziwego życia, które tam dopiero nastanie. Drodzy, wiara w zmartwychwstanie jest warunkiem twojego zbawienia i daje ci wieczne życie. W liście do Rzymian czytamy tak. Bo jeśli ustami swoim wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Jeśli uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, a wcześniej i wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. Zobaczcie, bez prawdziwej, szczerej wiary w sercu w to, że Jezus zmartwychwstał, nie masz zbawienia. Okazuje się, że jeśli ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, nie może być wierzącym człowiekiem. Możesz chodzić do kościoła, możesz być ochrzczony, możesz całe życie prowadzić w miarę dobre życie, możesz nawet mieć uroczysty kościelny pogrzeb, gdzie ludzie będą płakali. Jeśli nie wierzyłeś w zmartwychwstanie Jezusa, to w Bożych oczach jesteś osobą niewierzącą. Dlatego, że to Bóg tak zaplanował i ustanowił, żeby właśnie przez wiarę w zmartwychwstanie, w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i poprzez właśnie poddanie swojego życia Jemu jako Panu, to wyznanie Jezus jest Panem, tylko przez to my stajemy się wierzącymi ludźmi. I to jest fundament. Ale wiara w zmartwychwstanie prowadzi do czegoś jeszcze. Prowadzi do wiary w twoją śmierć. Prowadzi nas do wiary w to, że my umarliśmy. No ktoś powie, zaraz, trochę przegiąłeś teraz. No jak? Przecież ja żyję. No jak mogłem umrzeć? Przecież żyję. Przecież planuję, podejmuję decyzje, przecież robię różne rzeczy. Apostoł Paweł był przykładem męża, który w to wierzył, że on umarł. Wiecie, co powiedział? Nie ja więc żyję, ale Chrystus żyje we mnie. To zaś, że teraz żyję cieleśnie, znaczy, iż żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie za mnie poświęcił. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja umarłem. Rzymian 6 rozdział od 6 wersetu. Jesteśmy świadomi tego, że stary człowiek w nas został razem z nim ukrzyżowany, a nasza grzeszna istota zniszczona, abyśmy już więcej nie byli niewolnikami grzechu. Kto umarł, wyzwolony został spod władzy grzechu. Wierzymy więc, że jeśli umarliśmy z Chrystusem, to i razem z Nim będziemy żyć. Wiemy, że zmartwychwstały Chrystus już nigdy nie umrze. Śmierć już więcej nad Nim nie zapanuje. Umarł On bowiem raz na zawsze z powodu grzechu. Żyje natomiast dla Boga. Tak samo i wy bądźcie świadomi, że jesteście martwi dla grzechu, a żywi dla Boga w jedności z Chrystusem. Drodzy, kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy martwi dla grzechu? Gdyby tak chcieć, to jakoś tak praktycznie zastosować. Kiedy możemy tak powiedzieć? Wiecie kiedy? Kiedy reagujemy na pokusy jak martwy człowiek. Wyobraźmy sobie, leży martwy człowiek, ciało, a my przychodzimy i kusimy go, nie? I na przykład najlepsze jedzenie, nie? Wasza żona, mąż zrobił, ktoś, nie? Prawda? Babcia, ciocia. Takie pyszne, wielkanocne, jakieś ciasta, torty, nie? I podsuwamy pod nos, tak, nie? Co, ruszy go to? No nie. No dobra, spróbujemy może bardziej, nie? Taki plik dolarów, nie? Ale podsuniemy mu pod oczy, nie? Żeby zobaczył, nie? To go ruszy na pewno, co? Nie ruszy go to. Dlatego, że on jest martwy. Martwego człowieka żadna pokusa nie jest w stanie ruszyć. Drodzy, jeśli my wierzymy w to, że Chrystus zmartwychwstał i że jesteśmy Jego uczniami, to wierzymy jednocześnie, że my również umarliśmy razem z Nim na krzyżu. Że nasze stare życie umarło. A to oznacza, że mamy zachowywać się wobec pokus jak martwy człowiek. Tego nic nie jest w stanie tam ruszyć. Ciekawy test. Warto tutaj przytoczyć taką pewną historię z życia Augustyna. Augustyn to był taki ojciec Kościoła. I kiedyś, kiedy nawrócił się do Chrystusa i kiedy szedł drogą, w pewnym momencie zaczepiła go pewna kobieta, która była wcześniej w jego starym życiu jego kochanką. I kiedy go zobaczyła, zaczęła wołać: Augustynie, Augustynie, to ja, nie poznajesz mnie? A on w ogóle nie zwraca uwagi. No i kiedy tak krzyczała, za nim krzyczała, on się w końcu odwrócił i powiedział, i ona go pytała, no czy nie poznajesz mnie, że to ja? On mówi, tak, tak, poznaję cię, ale to już nie ja. I poszedł dalej. On miał na myśli, że jego stare życie po prostu przeminęło, umarło, on już jest kimś innym i teraz nie reaguje na takie rzeczy jak wcześniej. Żyje inaczej. Na pewno znacie książkę Krzyży Sztylet o Nikim Kruzie. Takie bardzo znane powieści, w zasadzie są takie dwie nawet książki, nawet więcej, o tym gangsterze w Nowym Jorku, który nawrócił się w taki radykalny sposób do Chrystusa. I kiedyś był on również w Polsce i była taka ewangelizacja, on tam przemawiał na tej ewangelizacji. Wiele osób, które czytało tą książkę, przyszło na spotkanie, żeby go zobaczyć, żeby go posłuchać. I on zaczął w taki sposób. Powiedział tak: jeśli przyszedłeś tutaj, aby zobaczyć przywódcę gangu Mao Mao z Nowego Jorku, Nicky Cruza, to ja nie mam tobie nic do powiedzenia. Nicky Cruz, gangster, umarł. Teraz żyje we mnie Chrystus. Tak zaczął swoje spotkanie. Drodzy, to jest bardzo ważna prawda. Jak my patrzymy na siebie, jak my rozumiemy siebie samego. Jestem umarły dla grzechu, a żyjący w Chrystusie? Czy też jestem wciąż takim grzesznikiem, który ciągle grzeszy i żyje w grzechu? Czy jestem nowym stworzeniem w Chrystusie? Co myślisz o sobie? Kim jesteś? Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa prowadzi mnie do wiary w moją śmierć. Drodzy, i tutaj wypada powiedzieć o tym, że to wymaga od nas często zaparcia się siebie, samego siebie. To oznacza często walkę z grzechem. Wiecie, ja mam wrażenie, że nam, chrześcijanom, czasami tak trudno walczyć z grzechem. I kiedy porównam to do innych dziedzin naszego życia, to jestem troszkę zdziwiony. Bo wiecie, kiedy przychodzi o to, kiedy staramy się o nasze wykształcenie. Jesteśmy gotowi, tyle samozaparcia, tyle godzin nauki, noc, nie noc, dzień, nie dzień, uczymy się. A kiedy chodzi o zdobycie jakiejś pracy, ojejku, jesteśmy w stanie tyle zrobić, żeby tylko tą pracę zdobyć, wykształcenie, karierę, prawda? Walczymy, zaciekle. Ale kiedy przychodzi do walki z grzechem, okazuje się, a wiesz, ja nie dam rady, a nie, wiesz, jestem taki słaby, nie, nie mogę. Drodzy, czy coś jest nie tak? Kiedy walczymy o różne ziemskie rzeczy, to wydaje się, że mamy tyle energii, tyle zapału. Ale kiedy trzeba walczyć z grzechem, z pokusą, kiedy trzeba powiedzieć nie, tak trudno jest nam to zrobić. W jednym komentarzu przeczytałem, taki John Stott, bardzo znany taki pisarz, chrześcijański przywódca, powiedział taką ciekawą rzecz. Komentując właśnie to, że my jakby, nasza natura jest razem z Chrystusem ukrzyżowana, powiedział takie coś. Mówi, wiecie co? To jest tak. Na krzyżu wisi nasza stara natura. nasze stare ja. Ale my tak patrzymy i tak mówimy, no patrzcie jak cierpi, nie? Jak jej ciężko. I tak sobie myślimy, no chociaż trochę pić jej dam, nie? No bo pić chociaż, nie? Bo sucho jej w gardle. Biorę kubek, nie? I tak. Nie? A później mówię, no tak, napiła się, ale taka głodna widzę, taka wychudzona. Biedaczka, nie? Da mi trochę jeść może, nie? A w końcu mówię, no niech se trochę odpocznie, na tym krzyżu tyle wisi. No to ją tak gwoździe próbuję tam zdejmować, nie? Drodzy, my tak robimy w naszym życiu czasem. Ta natura stara ma na tym krzyżu umrzeć. Wiecie, krzyż to jest narzędzie śmierci. To jest tak jak dzisiaj szubienica, krzesło elektryczne. Nawiasem mówiąc, tak wielu ludzi sobie, prawda, różne wisiorki z krzyża robi, nie? Tak zastanawiam się, czy gdyby ktoś zrobił sobie taki wisiorek, krzesło elektryczne, nie? Szubienica, nie? Tak fajnie, nie? Słuchajcie, my nie rozumiemy troszeczkę, ten krzyż stał się dla nas taki ładny, taki grzeczny, taki ucywilizowany jakiś, ale krzyż był narzędziem śmierci. W pierwszym wieku, kiedy Chrystus umierał, kiedy widziano krzyż, to ludzie się wzdragali, to byli przerażeni, bo to oznaczało śmierć dla tego, kto na nim zawisł. I nasza stara natura, jeśli tam wisi na krzyżu, to ona ma tam umrzeć. Nie mamy ją dokarmiać, nie mamy ją zdejmować z tego krzyża, ona ma tam umrzeć, ma tam pozostać, po to właśnie tam wisi. Dlatego, że, drodzy, to, co karmimy w naszym życiu, to będzie silne w naszym życiu. Jeśli będziesz karmił starą naturę, nie dziw się, że ona będzie wyłazić z ciebie. Jeśli będziesz karmił tą nową naturę, to ona będzie coraz silniejsza w tobie. A więc, drodzy, jeśli jesteś osobą wierzącą, to musisz wiedzieć, musisz mieć świadomość, że na drzewie krzyża nie tylko został ukrzyżowany Chrystus, ale ty razem z Nim. Oznacza to, że w Bożych oczach już nie jesteś grzesznikiem. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Żyjesz dla Boga, nie dla grzechu. Masz reagować na grzech jak martwy człowiek. A więc całe moje dawne ja, całe moje cielesne przyzwyczajenia, źródła przyjemności, pożądania, dążenia do pieniędzy, sławy, władzy zostały ukrzyżowane i nie mają żadnych praw do mojego życia. Ta wiara w swoją śmierć dla grzechu prowadzi mnie do kolejnego punktu. Wiara w zmartwychwstanie oznacza bycie całkowicie zależnym od zmartwychwstałego Chrystusa. Oznacza bycie całkowicie zależnym od zmartwychwstałego Chrystusa. Paweł mówi w 1 liście do Koryntian w 6 rozdziale tak. Czy jeszcze nie pojęliście, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, danego wam przez Boga i że już nie należycie do samych siebie, za wysoką cenę zostaliście wykupieni. Niech więc wasze ciała przynoszą chwałę Bogu. Zostaliśmy wykupieni przez Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że On jest naszym właścicielem. To znaczy, że On ma nas na własność. Wiecie, to nawiązuje trochę do takiego targu niewolników, jak to było w tamtych czasach. W tamtych czasach było tak, że przyprowadzono niewolników, stawiano ich na takim podejście właśnie, gdzieś tutaj stali. Przychodzili kupcy i patrzyli, o, ten jest za gruby, o, ale ten jest silny, dobra, tego biorę, a tamta dziewczyna ładna, to też ją biorę, kupuję. I po prostu płacili cenę i już, i brali. Ale czasami znalazł się ktoś, i często chrześcijanie tak robili, że szedł do tego, który był właścicielem tych niewolników, płacił pełną cenę i wykupywał tych ludzi i dawał im wolność. Oni wtedy byli wolnymi ludźmi, ale musiał najpierw zapłacić pełną cenę. Wiecie, Chrystus zapłacił tą pełną cenę za każdego z nas, za ciebie i za mnie. A to oznacza, że On ma prawo do mojego, do twojego życia. To znaczy, że On się stał twoim prawnym właścicielem. On ma prawo kontrolować każdą dziedzinę twojego życia. Każdą dziedzinę twojego życia. Wiecie, czasami jest tak, że ludzie się nawracają do Boga i mam wrażenie, że jako ostatni nawraca się portfel człowieka, nie? Wszystko się nawraca, ale portfel jakoś tak się nie może nawrócić, nie? Tak ciężko mu, nie? Tak jakoś tak, jako ostatni, nie? Wiecie, wyobraźmy sobie, idziemy do salonu samochodowego i kupujemy samochód, nowy. Tak się cieszymy, wreszcie będę miał taki nowy samochód, nie? Dla mężczyzn, podejrzewam, to jest coś szczególnego, nie? No i zapłaciłem już pełną cenę, prawda? I czekam, jak tutaj z salonu ma tutaj ten właściciel ten samochód mi tutaj dostarczyć. No i on przynosi mi kierownicę, dwie opony i świece. No, wiecie, każdy mężczyzna by się poważnie zdenerwował. Użyję takiego łagodnego określenia. Poważnie zdenerwował, nie? Bo powiedział, zaraz, zaraz, Ja zapłaciłem za cały samochód, nie? Ja mam prawo otrzymać cały samochód. Wiecie, to jest trochę podobnie tak z Chrystusem. Chrystus zapłacił za nas pełną cenę, a my przynosimy Mu tam, no, tam jakiś, no, niedzielny poranek przynieśmy. Dobra, Pan Jezu, masz, nie? Czemu nie? I tak nie miałem nic lepszego do roboty, nie? Dodam Panu Jezusowi. Może tam jakiś wolny wieczór czasem, nie? Tam przed snem taka zbłąkana modlitwa jeszcze, nie? Pan Jezus, błogosław. To dam Panu Jezusowi. Ale całe moje życie, ale to, żeby On decydował o tym, jak mam żyć, co mam robić, gdzie mam pójść, a gdzie nie, żeby On o tym decydował, jak mam wydawać moje pieniądze? Drodzy, Jezus ma prawo domagać się od nas całego naszego życia. Nie tylko ochłapów i resztek, ale całego naszego życia. Nie możesz niczego zachować dla siebie. Wiecie, tak naprawdę On najlepiej wie, jakie życie jest dla ciebie najlepsze. Nam się wydaje, jak ja wezmę moje życie w moje ręce, to ja już wiem, jak je poprowadzić. I czasami pojawia się taka uliczka z taką literką T, wiecie? Nie ma przejazdu, ślepa uliczka. Brniemy w takie coś. Kiedy my sami tak mądrze chcemy prowadzić swoje życie. Drodzy, Boże drogi są zawsze najlepsze. Boże prawdy są zawsze najwłaściwsze dla nas. Jeśli w to nie uwierzysz, to nie będziesz gotowy za tym pójść. Dopiero kiedy w to naprawdę uwierzysz, to będziesz gotowy, żeby za tym naprawdę pójść. Żeby chcieć tak żyć. Za wysoką cenę zostaliście wykupieni. Niech więc wasze ciała przynoszą chwałę Bogu. Wysławiajcie tedy Boga w waszych ciałach. Nasze ciała mają służyć Bogu również. Również mamy Go wysławiać. Wiecie, w starożytnej Grecji, w czasach również Pana Jezusa, kiedy greccy myśliciele byli, to oni mieli taki pogląd, że ciałem, w ciele możesz robić, co chcesz. Możesz grzeszyć, żyć niemoralnie, ale duchem. Ty sprawy tylko Boże, prawda, tutaj załatwiasz. Ty duchem, ty jesteś święty, ty się uświęcasz, ale ciałem możesz robić, co chcesz. Rozdzielali duszę od ciała tak bardzo, że to doprowadziło do takiej schizofrenii jakiejś duchowej. Oni tak wierzyli, że ciałem możesz robić, co chcesz, ale duchem, prawda, ty gdzieś tam sięgasz wyżyn. Drodzy, Boże Słowo nam bardzo wyraźnie mówi, że nasze duch, dusza i ciało mają zachowane być bez nagany na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to jest całość, to jest nie tylko dusza chodząca. Ja was tu widzę, macie ciała wszyscy. Jesteśmy ciałem i duszą, mamy to wszystko i to wszystko ma być dla Boga, zachowane dla Boga i w tym wszystkim mamy Boga uwielbiać, drodzy, przez nasze ciało również, nie tylko naszą duszą. Tak się zastanawiam, jeśli ktoś mówi, jestem osobą wierzącą, no i jeśli byśmy zapytali, no dobrze, czy służysz pieniędzmi w jakiś sposób dla chwały Boga? No nie. A czy masz jakąś służbę w lokalnym, konkretnym zborze? No tak nie za bardzo. To zastanawiam się, na czym polega to, że Chrystus jest Panem twojego życia? Na czym polega to, że ty naprawdę żyjesz dla Niego? W jaki sposób to widać w twoim życiu? Drodzy, jeśli coś jest dla mnie tak ważne, najważniejsze, tak jak o tym mówię, to będę w stanie dla tego zrobić wszystko. Jeśli naprawdę Chrystus jest dla mnie ważny, to będę w stanie dla Niego zrobić naprawdę wszystko. Nie będzie problemów. Pokonam wszelkie przeciwności. Będę w stanie zaprzeć się siebie. Powiedzieć nie, ja chcę żyć dla Niego, bo On jest dla mnie tak ważny. Wiecie, kiedy pewien taki kaznodzieja amerykański, Paul Washer, powiedział taki ciekawy przykład. Powiedział tak. Często ludzie mówią, no wiesz, nawróciłem się do Boga. No a jaką zmianę widać w twoim życiu? No tak jakoś, no zawsze byłem porządny, no więc wszystko jest w porządku. I on powiedział taki przykład. Mówi, wiesz co, wyobraź sobie, żebym przyszedł tutaj dzisiaj do was i bym się spóźnił. I wyjaśniłbym to spóźnienie w ten sposób. Słuchajcie, bardzo was przepraszam, spóźniłem się dzisiaj, ponieważ jak jechałem tutaj, to akurat zderzyłem się czołowo z potężnym tirem pełnym drzewa, taki ładunek wielkiego drzewa tam było zapakowane po wielki tir, rozpędzony na maksa, ja też rozpędzony, zderzyliśmy się czołowo i dlatego się trochę spóźniłem. Co byście powiedzieli? Zaraz, ty chyba coś tutaj oszukujesz. Jakbyś ty się zderzył z taką ciężarówką, takim tirem pełnym drzewa, to chłopie byś nie wyglądał tak, jak wyglądasz. To twoje życie musiałoby się zmienić, nie? Twój wygląd musiałby się zmienić. Prawdopodobnie byś już nie żył. Drodzy, a my mówimy, że spotkaliśmy się ze Stwórcą Wszechświata i to w ogóle nie zmieniło naszego życia. Czy to jest możliwe? Jeśli spotkałeś się naprawdę ze Stwórcą Wszechświata i zupełnie to nie zmieniło twojego życia, to zastanów się nad swoim życiem. Drodzy, gdyby Pan Jezus Chrystus miał nas karać śmiercią za każdy nasz grzech, za każdym razem, kiedy zaczynamy żyć dla siebie, to wszyscy byśmy leżeli trupem. Zgadza się? Ja pierwszy. Drodzy, naprawdę, kiedyby za każdym razem, kiedy my zaczynamy żyć dla siebie, kiedyby Chrystus chciał nas tak naprawdę ukarać śmiercią, bo zapłatą za grzech jest śmierć, to byśmy wszyscy tutaj już dawno nie żyli. Ale właśnie Bóg jest suwerenny. On ma prawo czynić, co zechce. Wiecie, On czasami takie rzeczy czynił. Kiedy czytamy w pierwszym kościele o Ananiaszu i Safirze, to co czytamy? No, niestety, tam się stało coś poważnego. Drodzy, to jest łaska Boga, że my dzisiaj możemy żyć. I możemy dziękować Bogu za łaskę Jego każdego dnia. Bo my właśnie tą łaskę mamy dzięki temu, że On za nas umarł i zmartwychwstał. My dzięki temu żyjemy. Wiecie, my możemy się uchwycić tego jako naszej jedynej nadziei, że Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. To jest ten fakt, który sprawia, że ja dzisiaj mogę żyć dzień po dniu, mogę cieszyć się, mogę uwielbiać Boga, mogę iść do przodu, pokonać przeciwności, walczyć, bo wiem, że On jest ze mną, że ja jestem z Nim. Ale zmartwychwstanie Chrystusa sprawiło również, że Chrystus mógł zasiąść po prawicy Bożej, aby być naszym adwokatem przed Ojcem. W liście do Rzymian czytamy 8:34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Drodzy, Jezus Chrystus poszedł do nieba, zmartwychwstał, wstąpił do nieba właśnie dlatego, żeby być dla nas takim adwokatem, obrońcą, tym, który wstawia się za nami, za ciebie i za mnie. On pełni takie funkcje kapłańskie, wspiera nas w każdej chwili. On spełnia tą obietnicę, którą dał każdemu z nas, że a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ale bez zmartwychwstania to nie byłoby możliwe. Bez zmartwychwstania to by się nie stało. Czy to znaczy jednak, że mogę lekko traktować swoje chrześcijaństwo? Że mogę wciąż powracać do dawnych grzechów? Apostoł Paweł odpowiada na to w liście do Rzymian tak. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Słowo Boże ostrzega nas przed tym, abyśmy tak nie czynili. Mamy żyć w tej mocy zmartwychwstania Jezusa. Wiecie, dla mnie najwspanialszą rzeczą jest to, że właśnie w Chrystusie ja mam moc do życia w świętości. Drodzy, że Chrystus nie tylko umarł i przebaczył mi wszystkie grzechy, ale poprzez zmartwychwstanie swoje, On poprzez swojego ducha napełnił mnie mocą do tego, żebym ja żył zgodnie z Jego przekazaniami. Wiecie, kiedybyśmy chcieli żyć tak, jak mówi Jezus, wypełnić Jego przekazania, tak tylko po ludzku nie damy rady. Wiecie, to jest tak jak chodzenie po wodzie. Kto z was próbował? Ja kiedyś próbowałem, ale nie udało się. To nie jest takie proste, nie? Chodzenie po wodzie. No nikt tego nie robi. To jest niemożliwe. Ale drodzy, kiedy Piotr był w łodzi i kiedy Pan Jezus szedł po wodzie do niego i Piotr powiedział do niego: Panie, powiedz mi, żebym przyszedł do ciebie. A Pan Jezus mówi: chodź. I on wyszedł z wody i zaczął iść po wodzie. Dlaczego? Na słowo Jezusa, w posłuszeństwie Jemu, czynił rzeczy niemożliwe. Chodził po wodzie. Drodzy, życie chrześcijańskie to jest coś takiego, to jest coś niemożliwego. Nikt z nas nie jest w stanie takim życiem żyć. Ale dzięki mocy zmartwychwstałego Jezusa w tobie jesteś w stanie tak żyć. Dlatego, że to Jezus, który dał nam Ducha Świętego, sprawił, że my jesteśmy w stanie żyć takim życiem. Życiem, które wydaje się niemożliwe. Jak spojrzysz na wymagania, mówisz: ja nie dam rady. Masz rację, nie dasz rady. Bo to moc Jezusa w tobie może tylko sprawić, że ty będziesz tak żył, takim życiem. świętym życiem, nowym życiem, innym życiem. Będziesz się czasem potykał, będziesz czasem upadał, ale za każdym razem dzięki mocy Chrystusa Zmartwychwstałego będziesz powstawał. Nieważne, ile razy upadłeś, ważne, ile razy powstałeś. Możesz żyć na nowo w tej mocy, której On przebacza i napełnia nas tą mocą po to, abyśmy my mogli dzisiaj żyć dla Jego chwały. I zmartwychwstanie Chrystusa jest również taką zapowiedzią, prototypem przyszłego zmartwychwstania wszystkich wierzących. Drodzy, to nie tylko, że Chrystus zmartwychwstał, ale On był zmartwychwstał jako pierwszy, abyśmy my mieli nadzieję zmartwychwstania. W 1 Koryntian 15, 22 czytamy, albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Jezus jest nazywany pierworodnym z umarłych w liście do Kolosan. Co to znaczy? To znaczy właśnie, że On jako pierwszy jest tym, który zmartwychwstał, który poszedł do nieba i jest zapowiedzią dla nas, obietnicą dla nas, że my również kiedyś znajdziemy się tam. Co więcej, wiecie, co mówi Boże Słowo? Że będziemy mieć ciało podobne do Jego ciała. Tam jest tak napisane, w liście do Filipian, że będziemy mieć ciało podobne do uwielbionego ciała Pana Jezusa. Pamiętacie, jakie było to ciało po zmartwychwstaniu? Pojawiał się nagle, ale też nagle znikał. Przechodził przez zamknięte drzwi, a jednocześnie jadł, pił. Można było ręce włożyć w jego tam Tomasz, prawda, próbował, nie? Czy też chciał próbować. A więc to było niezwykłe ciało, miało niezwykłe właściwości. Z jednej strony podobne do ciała człowieka, takie jak my dzisiaj, ale z drugiej strony bezgrzeszne, uwielbione, niepodlegające tym wszystkim zależnościom, ograniczeniom, jakie my mamy dzisiaj. I takie ciało Bóg przygotował dla ciebie i dla mnie. I to, że Chrystus zmartwychwstał i poszedł do nieba, oznacza, że my kiedyś też zmartwychwstaniemy, pójdziemy do nieba i będziemy mieć właśnie takie ciała. Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, a to wszystko stało się nowe. I wtedy dopiero w całej pełni będziemy mogli doświadczyć tego, tej mocy zmartwychwstania Jezusa. Na tej ziemi wciąż żyjemy w ograniczonym ludzkim ciele, podlegającym grzechowi, chorobom, różnym ograniczeniom, różnym słabościom. Ale mamy niesamowitą obietnicę, która mówi, że kiedyś to wszystko się skończy. Czy wierzysz w to? Czy ta obietnica, czy ta wiara przemienia twoją codzienność? Czy daje ci nadzieję i siłę do tego, abyś mógł przetrwać każdy kolejny dzień? Abyś dzięki tej nadziei mógł iść do przodu, nie poddawać się, nie rezygnować, nie zbaczać z tej drogi. Bo Boża droga jest zawsze najlepsza. Boża droga jest zawsze najwłaściwsza. Choćbyś nie wiem, jak uważał, że mądry jesteś, to potrzebujesz tak naprawdę słuchać tego, co Bóg mówi. I tylko wtedy pójdziesz właściwą drogą. Tylko wtedy doświadczysz Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Kiedyś Sadhu Sundar Singh napisał taki wiersz i chciałem go na koniec przeczytać. Umierając, żyjemy. Łatwo jest umrzeć dla Chrystusa. Trudno jest żyć dla Niego. Umieranie trwa tylko godzinę albo dwie, ale życie dla Chrystusa to codzienne umieranie. Tylko przez ten krótki czas doczesnego życia mamy okazję służyć sobie nawzajem i Chrystusowi. Niebo będziemy mieć na wieczność. Na służbę tutaj mamy tylko parę lat i dlatego nie wolno nam zmarnować tej okazji. Drodzy, Chrystus zmartwychwstał. Jeśli w to naprawdę wierzysz, to musi to przemienić twoje życie, twoje myślenie o sobie, twoje myślenie o innych, twoje myślenie przede wszystkim o Bogu. Drodzy, jeśli Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że żadna śmierć nie może cię pokonać. To znaczy, że nie ma przegranych spraw. To znaczy, że nie ma rzeczy, których nie można by rozwiązać. Drodzy, my czasami wierzymy w Chrystusa, ale tak wiecie, do momentu śmierci, nie? To znaczy, wierzymy w Chrystusa do momentu, kiedy coś się nie zawali. A wtedy, tu już nawet Bóg nie pomoże. Drodzy, a Chrystus wskrzesił Łazarza. Nikt w to nie wierzył. Wszyscy już, prawda, położyli kreskę, już czwarty dzień w grobie, no gdzie tam, nie? To już sprawa przegrana. Jeśli wierzysz w Chrystusa Zmartwychwstałego, to wierzysz, że On jest w stanie rozwiązać nierozwiązywalne sprawy. To jesteś w stanie uwierzyć, że On jest w stanie wskrzesić to, co umarło. To możesz uwierzyć, że On jest w stanie pokonać śmierć tam, gdzie ona już zapanowała. Bo Jezus ma taką moc. Czy w to wierzysz?
Amen.
Amen. Amen.